post factum.
Agata Kowalska przy mikrofonie. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ze mną przez Skype'a pani Dorota Wieland, psycholog zwierząt, biegły sądowy, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Jus Animalia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Witam na antenie. Dzisiaj wchodzi w życie dyrektywa unijna, która całkowicie zakazuje testowania kosmetyków na zwierzętach i wprowadzania ich do obrotu. Ale ta dyrektywa to tylko koniec pewnego procesu, który już się dział przez czas jakiś. Więc jeśli mogłybyśmy przypomnieć wspólnie słuchaczom, właściwie z czym mieliśmy do czynienia dotychczas w sklepach i czy to nie jest tak, że już od jakiegoś czasu nie można było kupić kremów, czy szamponów, czy innych kosmetyków testowanych na zwierzętach, produkowanych na terenie Unii Europejskiej.
Tak. Tak jak pani słusznie zauważyła, ten proces dochodzenia do całkowitego zakazu testowania kosmetyków, a także również składników, poszczególnych składników, co ważne, tych kosmetyków, trwa już prawie 20 lat. Kolejno dyrektywy unijne, począwszy od dyrektywy Rady z 76/768 EWG, czyli 76 roku, poprzez później dyrektywy z 86 roku, z 2003 następnie, zakazywały testowania, czy próbowały ograniczyć testowanie kosmetyków na zwierzętach. To, co dziś wchodzi w życie, to chciałam tutaj sprostować, nie jest dyrektywa unijna, tylko rozporządzenie unijne. To jest rozporządzenie Rady 1223/2009 z 30 listopada 2009 roku. I to rozporządzenie zakazuje jakichkolwiek testów na zwierzętach, zakazuje testowania poszczególnych składników tychże kosmetyków, również kombinacji tych składników, a co więcej, i to jest tutaj bardzo istotną sprawą, zakazuje obrotu kosmetykami, które były testowane na zwierzętach jako końcowy produkt, bądź na etapie składników, na terenie Unii Europejskiej, czyli nie będzie już tak, jak to było omijane do tej pory przez niektóre duże koncerny, że zlecały po prostu wykonywanie takich testów w krajach poza Unią Europejską. Zakazany będzie import takich kosmetyków, zakazany będzie również import środków, składników do produkcji takich kosmetyków. Także tutaj jest ta ważna zmiana. Dzisiejsza zmiana natomiast polega na tym, że od 2009 roku można było prowadzić badania toksyczności tak zwanej dawki powtarzalnej toksykokinetyki i wpływu toksycznego wpływu na reprodukcyjność. Natomiast od dziś wszelkie badania tego rodzaju, testy są zakazane i to jest ta zasadnicza zmiana.
Ale wyjaśnijmy słuchaczom, czy to znaczy, że jeśli ja dzisiaj jeszcze zdążę pójść do jakiegoś sklepu, do drogerii, to tam na półkach nie znajdę już kosmetyku testowanego na zwierzętach lub którego składniki były testowane na zwierzętach, czy też to, co do tej pory na rynku się już zdążyło pojawić, co zostało zamówione u producenta, z hurtowni i tak dalej, może zostać sprzedane aż do wyczerpania asortymentu?
No to jest bardzo dobre pytanie i ja powiem szczerze, że przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, próbowałam znaleźć również odpowiedź na to pytanie i nigdzie go nie znalazłam. W samym rozporządzeniu go nie znalazłam. Nie znalazłam tej odpowiedzi prawdopodobnie, znając na tyle zasady działania prawa, na ile je znam, to ponieważ wejście w życie jest z datą dzisiejszą, to logicznie rzecz biorąc, to, co zostało wyprodukowane przed 11 marca 2013, zostało wyprodukowane zgodnie z prawem, a zatem zgodnie z prawem powinno być możliwe, jeżeli już jest w obrocie, zostało zwolnione do obrotu, to powinno być sprzedane, więc niewykluczone, że ma pani rację, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mogli na półkach dostać takie produkty.
Jeśli chodzi o ten sposób, w jaki producenci kosmetyków omijali dotychczasowe przepisy, czyli testowanie składników, a nie całego kosmetyku, to jak pani myśli, jak teraz sobie będą radzić, bo sami nie będą mogli tych testów przeprowadzać, może będą zamawiać je w firmie zewnętrznej?
No nie mogą, dlatego że zgodnie z tym rozporządzeniem nie wchodzi w grę zamawianie, to znaczy to, gdzie jest wykonywany taki test i przez kogo jest wykonywany taki test, nie zmienia statusu tej substancji. Natomiast warto powiedzieć, że już w tej chwili istnieją takie preparaty, które... ponieważ ten zakaz nie dotyczy farmaceutyków, tak? Farmaceutycznych. W związku z tym no, trudno jest mi powiedzieć, jak będą się ratować wielkie koncerny, a że będą próbować, to jest pewne, ale być może w tę stronę będą...
Bo przypomnijmy słuchaczom, wciąż będzie możliwe testowanie leków czy procedur medycznych na zwierzętach.
Tak, no ale to jest jak gdyby odrębny temat. Natomiast mamy składnik, mamy preparat botulina, ten powszechnie znany jako botoks, używany przez niektóre panie do poprawienia urody. Preparaty z botoksem nie wypełniają definicji kosmetyku. Nie nakłada się ich na skórę, tylko się je wstrzykuje. Czyli one będą uważane za i są uważane w tej chwili, definicja ich jest jako preparat leczniczy, prawda? Preparat medyczny. A w związku z czym one nie będą podlegały tym przepisom i temu zakazowi. Także to już jest na dziś. Wiadomo, że w tą stronę będzie to... Być może firmy, te duże koncerny farmaceutyczne będą próbowały tak to ominąć.
Komisja, starając się wesprzeć swoje rozporządzenie, wskazuje, że od lat przeznacza miliony euro na tak zwane alternatywne metody testowania kosmetyków. Co to są te alternatywne metody?
Alternatywne metody to są wszelkie metody, które nie wykorzystują zwierząt, czyli wszelkiego rodzaju testy przeprowadzane, czy symulacje komputerowe, testy przeprowadzane na tkankach wyprodukowanych jak gdyby laboratoryjnie, tak, z probówki. To są również metody, na przykład jeśli chodzi o te kosmetyki na skórę działające, również metody testowania na sztucznej skórze, na różnego rodzaju preparatach czy powierzchniach innych niż skóra zwierzęcia. Tutaj koniecznie trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że w dzisiejszej dobie i przy obecnym stanie wiedzy testy przeprowadzane na zwierzętach, testy toksykologiczne, zarówno w odniesieniu do substancji, z których produkuje się kosmetyki, jak również do substancji służących do produkcji produktów farmaceutycznych, stają się coraz mniej właściwie wiarygodne i skuteczne, ponieważ wiadomo, że zwierzęta, reakcje zwierząt na bardzo wiele substancji są inne niż reakcje ludzi. I to jest powszechnie znana prawda. I na przykład nieszkodliwy, nietoksyczny w odpowiednich dawkach dla ludzi panadol, prawda, paracetamol, dla psów jest szkodliwy. I wszyscy właściciele zwierząt doświadczeni o tym wiedzą. W związku z tym tak czy inaczej, na pewnym etapie, żeby ten test był wiarygodny, on musi być wykonany na człowieku. Więc to testowanie na zwierzętach, tak jak mówię, w dużej mierze jest w tej chwili już nieskuteczne, niewiarygodne i trzeba od tego odchodzić. Odchodzi się zresztą od bardzo wielu lat, właściwie od 1956 roku, kiedy ta znana powszechnie zasada 3R została wprowadzona w świat nauki, tam gdzie robi się eksperymenty, badania na zwierzętach. Te 3R to jest od angielskich trzech słów replacement, zastąpienie, refinement, ulepszenie i reduction, czyli zmniejszenie, czyli zastąpienie właśnie tymi metodami alternatywnymi zwierząt, refinement, ulepszenie, czyli mniej bólu, mniej cierpienia, redukcja tego bólu i cierpienia i zmniejszenie liczby zwierząt wykorzystywanych do tego celu. Także to jest pewien proces, który postępuje i który postępować będzie, mam nadzieję.
Jeśli chodzi o inne rodzaje testowania, i już mówiłyśmy o lekach, czy istnieje jeszcze jakiś rynek, który używa zwierząt, oczywiście oprócz spożywczego, którego to konsekwencją jest to, że te zwierzęta cierpią, z którym na przykład Unia jeszcze sobie nie poradziła?
No to jest, wie pani, tutaj z czym sobie Unia nie poradziła. Unia sobie przede wszystkim w moim odczuciu jako działacza na rzecz ochrony zwierząt nie radzi sobie z pewną stanowczością, bo nawet w tym rozporządzeniu istnieje jakaś tam wąska, ale szczelina i furtka do odstępstwa. Tak? Czyli spełniwszy pewne warunki w pewnych okolicznościach, komisja może udzielić zgody na odstępstwo od tego zakazu. To samo mamy w sprawie głośnej w tej chwili uboju rytualnego. Mm-hmm, tak. Tam również jest rozporządzenie, którego celem wręcz jest ochrona zwierząt przed cierpieniem podczas uśmiercania, podczas uboju. I tymczasem to samo rozporządzenie, w którym jest zakaz wykonywania uboju zwierzęcia bez pozbawienia go uprzedniego świadomości, w tym samym rozporządzeniu jest otwarta furtka, że w przypadku uboju wykonywanego dla wspólnot religijnych czy zgodnie z obyczajami religijnymi można tego zwierzęcia wstępnie nie pozbawiać świadomości. Czyli chronimy to zwierzę, czy nie chronimy? Więc jeżeli w samym przepisie unijnym jest przepis, który jest rażąco sprzeczny z celem wydawania tego przepisu, no to tutaj przede wszystkim, w mojej ocenie, tutaj przede wszystkim Unia sobie nie radzi.
Nie radzi. Bardzo dziękuję. Pani Dorota Wieland, psycholog zwierząt, biegły sądowy, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Jus Animalia była Państwa i moim gościem. Łączyłyśmy się przez Skype'a.